Posłuchajcie, chciałbym dzisiaj powiedzieć kazanie o zaproszeniach, o niechcianych zaproszeniach na imprezy. Każdemu z nas zdarzyło się chociaż raz w życiu. Ja mam pytanie, czy tą klimatyzację można jeszcze troszeczkę, żeby było ciut chłodniej w dół? Bardzo dziękuję. Każdemu z nas zdarzyło się być w życiu w takiej sytuacji, przed takim dylematem. Oto, otrzymałeś zaproszenie na imprezę, na spotkanie, które wypada iść, bo rodzina, albo kolega z pracy, albo sąsiad, albo jakiś inny powód i bardzo ci się nie chce. I co wtedy robisz? Kasia? Szukasz wymówki, jakiegoś dobrego pretekstu, ktoś inne rozwiązania? Bata bierze L4. Oczywiście, że tak. Każdemu z nas zdarzyło się być w takiej sytuacji. Szukamy powodu, żeby się wykręcić, tak? Bo nam się nie chce, albo trzeba dać, no powiedzmy szczerze, tak? Wesele to jakiś tam prezent i tak dalej. I wiecie co, to nie jest nowa sytuacja, nie jest nowa sytuacja. I chciałbym, żebyśmy otworzyli w tej chwili Ewangelię Łukasza, 14 rozdział i od wersetu 15 chciałbym przeczytać słowa, które Jezus wypowiedział, został zaproszony właśnie na imprezę, na ucztę i wypowiedział do ludzi, którzy razem z Nim siedzieli na tej uczcie i tam czytamy takie słowa. A gdy to usłyszał jeden z współbiesiedników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A teraz Jezus mówi: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę już pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem, tak jak ktoś nie wie, znaczy pojąć żonę, ożeniłem się właśnie. Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, jest jeszcze miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, aby weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kiedy tak zupełnie na spokojnie w domu czytałem sobie tę przypowieść, to pierwszy odruch jest taki, że nie mamy do czynienia z czymś ważnym, z jakimś niezwykłym tematem. Kiedy czytamy te słowa, to ja nie mam takiego przeświadczenia, że odkrywam jakąś wielką prawdę, która wnosi coś do mojego życia, która zmienia moje życie, które może coś zmienić ważnego w moim położeniu. Od taka opowiastka o zamożnym człowieku, który postanowił wydać ucztę, zrobić imprezę dla swoich zamożnych przyjaciół. I nie znamy powodu dlaczego, ale widać, że mu bardzo na tym zależy, że on bardzo by chciał, żeby ci ludzie przyszli na tą imprezę. A potem okazuje się, że człowiek nie trafił z terminem, nie wszczelił się w termin po prostu, tak? To tak jakbyś zorganizował następne przyjęcie i zaprosił gości 30 czerwca o 21 podczas meczu Polska-Portugalia. Chyba, że macie wielki telewizor, tak? To być może ktoś przyjdzie. Niemal każdemu z nas zdarzyło się być w takiej sytuacji. Przygotowałeś urodziny albo urodziny dla twoich rodziców, albo rocznicę ślubu. Ciężko się napracowałeś, przygotowania, wydałeś pieniądze na organizację i zostałeś zignorowany, tak? Bo właśnie ktoś wyjechał, ktoś nie może, czujesz, że komuś się nie chce, ale coś tam wymyśla. I w takiej sytuacji pozostaje w nas poczucie frustracji, może odrzucenia, rozczarowania. I co wtedy w takich sytuacjach mówimy? Ostatni raz, więcej tego nie robię. Nie to nie, bez łaski, tak? Poznałem się na was, przyjaciele, tak? Dobrze mówili, że z rodziną to się najlepiej wychodzi. Znacie to, tak? I ogólnie w takim momencie dramatyzujemy, przynajmniej ja dramatyzuję. Do tego czytamy, że nasz gospodarz nie poinformował o tym wcześniej, tylko tak na ostatnią chwilę wysłał tego swojego sługę. Czytamy, że w godzinę wieczerzy wysłał sługę z zaproszeniem. Dzisiaj to się bywa inaczej. Kilka miesięcy wcześniej rozdajemy zaproszenia i na tych zaproszeniach jeszcze prosimy o mailowe albo telefoniczne potwierdzenie swojej obecności, że będziesz, tak? Zacząłem to swoje kazanie o mówieniu na temat poszukiwania wymówek, ale prawdę powiedziawszy, kiedy przyjrzymy się tej sytuacji, to nie chodzi tutaj o żadne wymówki. Ci ludzie mieli naprawdę, naprawdę ważne powody, żeby nie przyjść, żeby nie skorzystać z tego zaproszenia. To były naprawdę ważne, ważne powody. Ktoś kupił pole, rozwija swoje gospodarstwo, które przejął po ojcu, jest rolnikiem, no i dokupił kolejne 20 hektarów pod rzepa, kukurydzę albo coś tam innego. To nie jest błahy temat, tak? No kupił, to chce w to obejrzeć, ja to rozumiem, tak? A drugi z tych, którzy odmówili, kupił 5 par wołów. To tak jakbyś dzisiaj stał się właścicielem takiego nowoczesnego, dobrego ciągnika. To nie jest jakiś byle wydatek, to wielka inwestycja. I tak ten ktoś sobie myśli, teraz to dopiero robota pójdzie. Nie będę musiał pożyczać już wołów od sąsiadów, skończy się pożyczanie, ale już się martwi, no tak, to teraz oni będą przychodzić pożyczać, tak? No i jest jeszcze trzeci przypadek. Ktoś dopiero co się ożenił i ma miesiąc miodowy. Gdzie mu teraz myśleć o ucztach? Jest w końcu sam na sam ze swoją miłością. Ten ślub, wiecie, tyle przygotowań, tyle to wszystko kosztowało. Tyle to wszystko kosztowało, a już teraz jest spokój, goście pojechali, rodzice, teściowa pojechała. Uff, można odpocząć. To nie jest moment na chodzenie na jakieś imprezy. Tę przypowieść Jezus opowiedział podczas uczty. Jestem ciekawy, jak zareagowali ludzie, którzy siedzieli wokół Jezusa i słuchali Go tam, którzy byli w pobliżu Niego, byli w Niego wpatrzeni, kiedy to opowiadał. Myślę, że nieobecność tych ludzi, którzy w tej przypowieści nie przyszli, nie oburzała słuchaczy. Myślę, że ich to nie oburzało. Jestem skłonny uważać, że oni mieli ich za usprawiedliwionych, że oni uważali, że są dobre powody, żeby nie przyjść. Jeśli tak, to co jest takiego ważnego w tej przypowieści, że Jezus o niej mówi? Co Jezus chce zawrzeć w tym porównaniu, tak? No bo oczywiście, że nie jest to historyjka o nieudanej imprezie, że nie jest to historyjka o tym, że ktoś zrobił imprezę, a ludzie odmówili. Ta historia, Jezus mówi o zlekceważonym Bogu. Jezus mówi o zlekceważonym Bogu. Mówi o Bogu, który przygotował dla człowieka coś naprawdę ważnego w życiu. Mówi o Bogu, który przygotował coś naprawdę znamiennego i o tym, że to zostało odrzucone, że to zostało odepchnięte. Na podstawie tej przypowieści można stworzyć taki krótki poradnik zatytułowany Najważniejsze kroki, jak rozminąć się z Bogiem. Jak rozminąć się z Bogiem w życiu? To jest ciekawe, ale zauważcie, że żaden z tych ludzi nie żył w grzechu. Żaden z tych ludzi nie był kimś złym, nie dopuścił się czegoś złego, czegoś oburzającego czy nagannego w życiu. Wręcz przeciwnie. Widzimy, że to są sami poukładani obywatele. To są sami poukładani ludzie, prawdopodobnie przyzwoicie ludzie i dobrzy sąsiedzi, na których można liczyć. Ludzie tacy, którzy potrafią sobie w życiu wyznaczać cele. Którzy wstają codziennie o 6 rano do pracy, którzy płacą podatki, którzy odpowiedzialnie podchodzą do życia. Potrafią konsekwentnie dążyć do tego, co sobie wymyślili. Można byłoby powiedzieć współczesnym językiem, że ludzie sukcesu, rolnicy, którym się układa. Wczoraj byłem na rozdaniu lokalnych nagród tutaj u nas w Domu Kultury. Ta impreza nazywa się Gala Wołczyńskich i Sandrów. Jest tam kategoria działalność gospodarcza w rolnictwie. I nagrodę odebrał pan, który dzielnie rozwija właśnie gospodarstwo, które przejął od ojca, kiedy je przejmował, miał 27 hektarów, teraz ma 90, rozwija park maszynowy. Super, rzetelny człowiek. Jezus właśnie mówi nam o takich ludziach w społeczeństwie. To są to ludzie podziwiani przez sąsiadów. I to jest ciekawe, że ta ich rzetelność, te ich cele życiowe, posłuchajcie, przysłoniły im coś zdecydowanie ważniejszego w życiu. Myślę, że dzisiaj niewiele się zmieniło w tym temacie. Ludzie, gdyby zadać pytanie przeciętnemu Kowalskiemu, gdyby zadać pytanie komuś na chodniku, zaczepić go i tak odpowiedzieć, posłuchaj, odpowiedz mi poważnie, czy chciałbyś usłyszeć Boga w życiu? Oczywiście, że tak. Każdy by chciał usłyszeć Boga. Każdy chciałby mieć przeświadczenie, co Bóg ma mi do powiedzenia. Ale wiecie, jest tak, że ludzie chcieliby od czasu do czasu słyszeć Boga w wyznaczonym mu na to okienku czasowym. Tak? Ale są zbyt zajęci, by słyszeć głos Boga w życiu wtedy, kiedy Bóg mówi. Wyznaczamy Bogu, chcielibyśmy tak wyznaczyć Bogu, powiedzmy tak jak TeleExpress, od 17 do 17:15 to jest czas do Ciebie. Ale Bóg jest Bogiem suwerennym i On do nas mówi wtedy, kiedy chce. On przemawia do nas wtedy, kiedy chce, nie w tym okienku czasowym, któremu wyznaczamy. I ci ludzie, o których tam czytamy, którzy kupili pole, woły, zajmowali się swoimi sprawami osobistymi, byli zbyt zajęci, aby słyszeć Boga, byli zbyt skoncentrowani na sobie, zbyt oddani swoim celom, zbyt pochłonięci przez swoje plany, przez swoje biznesplany, aby pójść za Bożym głosem. Byli zbyt pochłonięci przez to, co sobie zaplanowali w życiu. I my, ludzie, mamy w swojej opinii, w swojej własnej opinii, myślimy sobie, że mamy bardzo dobre cele do realizacji. I te cele są takie fajne w naszych myślach, że często jesteśmy niezdolni do rezygnacji z własnych celów na rzecz tego, co Bóg dla nas zaplanował. Mamy takie przeczucie bardzo często w środku, że Bóg chce, jeśli istnieje, to chciałby coś nam narzucić, chciałby ograniczyć naszą przyjemność w życiu. Tak. Myślimy sobie, jeżeli nie pójdę za Bogiem, albo inaczej, jeżeli pójdę za Bogiem, to czy ten Bóg opłaci moje rachunki? Czy ten Bóg sprawi, że będę miał pracę? Czy ten Bóg zadba o to, żeby moje dzieci miały co jeść, w co się ubrać, żeby żyły na przyzwoitym poziomie? I jedyne modlitwy, bardzo często na jakie nas stać, to rozwiąż moje problemy, zrób, żeby było mi dobrze i żeby było po mojemu. Zrób to dla mnie. I w tych modlitwach nie pytamy Boga, czego ode mnie chcesz, jaka jest Twoja wola. Nie mówimy w tych modlitwach tak naprawdę. Recytujemy te słowa, ale nie mówimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I bardzo często jesteśmy właśnie tak jak ci poważni ludzie z tej przypowieści, że rezygnujemy z Bożego zaproszenia, żeby pójść za Bogiem na rzecz realizacji swoich planów. Rezygnujemy z Bożego zaproszenia i Bóg dla każdego człowieka ma trzy wielkie zaproszenia, o których chciałbym dzisiaj Ci powiedzieć. Bóg ma trzy wielkie zaproszenia dla Ciebie indywidualnie. Być może boisz się tego, być może myślisz, że to jest do jakichś innych ludzi, ale Bóg ma dla Ciebie imienne zaproszenie do trzech ważnych tematów. Po pierwsze jest to zaproszenie do zbawienia. Po pierwsze, jest to zaproszenie do zbawienia. Posłuchaj, życie nie kończy się po emeryturze. Życie nie kończy się po emeryturze. To nie jest tak właśnie, że firma tam Kalia, albo jakieś inne, te firmy zawsze mają takie same nazwy, Styx, Harun, nie wiem jak jeszcze, tak? I że to jest koniec. Tak? Bardzo często jest tak, że jesteśmy tak skoncentrowani na swojej pracy, na tym, żeby awansować, żeby dostać podwyżkę, żeby znaleźć lepszą pracę, że patrzymy tylko pod nogi. Są ludzie, którzy po prostu potrafią patrzeć tylko to, co będzie za tydzień. Czasami to jest dobre, tak? To jest praktyczne. Moja żona, ja jest praktyczną osobą. Jak pójdę z nią na zakupy do Kauflanda, ona zawsze znajdzie tam 10 groszy. Ostatnio sprzątała, mojego syna w pokoju znalazła 20 zł. To już są konkrety, tak? Prawie się czuję zachęcony do sprzątania bardziej w domu. Ale w życiu jest tak, że kiedy patrzysz tylko tutaj, jutro, następny tydzień, tracisz perspektywę o wiele odleglejszą. A może coś tam jest, może nie ma, czy to warto się zastanawiać, jest tu i teraz, trzeba utrzymać rodzinę, trzeba żyć godnie na jakimś przyzwoitym poziomie. Posłuchaj, jest taki głos w tobie, zostałeś tak stworzony, zostałeś tak zaprojektowany przez Boga, jest w tobie pragnienie wieczności. Bóg włożył w twoje serce potrzebę wieczności, ponieważ jesteś jako jedyny stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Jesteś stworzony na obraz podobieństwo Boga, Bóg włożył w ciebie potrzebę wieczności. Ale możesz to zakrzyczeć, ten głos, możesz ten głos zagłuszyć, tak? Możesz właśnie się skoncentrować tylko na wypłacie w przyszłym tygodniu. Ale jesteś zaplanowany do wieczności. I nie pozwól, żeby życie, nie pozwól, żeby świat uczyniło cię tylko maszynką do zarabiania i wydawania pieniędzy, ponieważ jesteś kimś więcej. Bóg zaplanował dla ciebie wieczność, wolność, radość i spędzenie wieczności razem z Nim. I nie potępienie, tylko zbawienie właśnie przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jezus przyszedł na tą ziemię po to, żebyś mógł być zbawiony. To jest Boże zaproszenie dla ciebie. I zaproszenie, jak każde inne, może zostać przyjęte albo odrzucone. Jezus oddał swoje życie dla ciebie, bo cię kocha. Pamiętaj, życie nie kończy się po emeryturze. Życie nie kończy się po emeryturze. Po drugie, to jest bardzo ważne i to w ogóle wydaje się nam zupełnie odległe, Bóg daje nam zaproszenie do świętości. Oczywiście stajesz przed lustrem tak jak ja i w odbiciu nie widzisz tam świętego. Kiedy słyszysz słowo święty, to myślisz albo o Bogu, albo o ludziach z obrazów, z aureolą namalowaną nad głową. Ale to jest coś, czego Bóg pragnie dla ciebie. Piotr w pierwszym liście mówi dwie ważne rzeczy na temat świętości. Mówi: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I dalej mówi, Bóg to mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Gdybyśmy naprawdę w taki sposób myśleli o swoim życiu, zupełnie inaczej wyglądałoby wszystko. To, jak traktujemy naszych pracowników, inaczej byśmy ich traktowali, inaczej byśmy się z nimi rozliczali, inaczej byśmy z nimi funkcjonowali, ale też inaczej traktowalibyśmy naszych szefów pracy. Inaczej traktowalibyśmy naszych kolegów, inaczej traktowalibyśmy nasze dzieci, naszych rodziców, inaczej byśmy się modlili. I chcę ci powiedzieć, że to nie jest opcja do wyboru, którą możesz chwycić albo nie. Że to nie jest taka opcja, którą możesz dołożyć po prostu do swojego pakietu życia z Bogiem, tylko to jest coś, co jest na wyposażeniu podstawowym. Dla Boga to jest sprawa priorytetowa. Dla Boga to jest najważniejsza rzecz, aby uczynić twoje życie takim, które Jemu się będzie podobać. I to jest ważne, żebyś to zrozumiał. List do Hebrajczyków mówi tak: dążcie do uświęcenia, czyli dążcie do takiego życia, które jest miłe Bogu, bo bez tego nikt nie ujrzy Pana. To jest warunek. I bardzo często jest tak, że nie chcemy prowadzić takiego życia dobrej jakości dlatego, że jesteśmy zbyt zajęci, aby usłyszeć ten głos Boga. Jesteś tak zajęty, masz dwa etaty, masz ileś seriali do obejrzenia i nie słyszysz tego. To jest ciekawe, że dla Boga w naszym życiu bardzo często jest tak, że inne sprawy są ważne niż dla nas, ale nie lekceważ tego. I po trzecie zaproszenie, Jezus Chrystus zaprasza cię do bycia Jego uczniem. Jezus zaprasza cię do tego, żebyś był Jego uczniem. Mam czasami takie wrażenie, i oby to było mylne, że dla jakiejś części Kościoła życie z Bogiem polega wyłącznie na chodzeniu do Kościoła, to jest wszystko. Że życie z Bogiem to jest chodzenie do Kościoła. Jezus mówi o tym, o byciu Jego uczniem, o uczeniu się od Niego, o naśladowaniu Go. Jeśli nasze życie nie wyróżnia się właśnie niczym innym, to znaczy, że czegoś nie zrozumieliśmy, że nie stosujemy się do Jego nauk, że nie zrozumieliśmy Bożego zamiaru. Religijność prowadzi nas do tego, że tylko gdzieś jesteśmy zapisani, że należymy do jakiegoś kościoła. Uczniostwo zmienia życie. Uczniostwo zmienia życie. Zdecyduj się, czy chcesz tylko należeć do kościoła, czy chcesz być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Zdecyduj się na coś. Jezus na co dzień, tam gdzie pracujesz, tam gdzie żyjesz, nie tak jak ten świat, bądź każdego dnia uczniem i naśladowcą Jezusa. Nie chciałbym bardzo przeciągać, nie chciałbym bardzo długo mówić, ale jeszcze parę słów pozwólcie. Ta przypowieść o uczcie mówi o zignorowaniu Boga. Ale nie tylko, mówi o czymś więcej. Mówi też o rozminięciu się z Bożym planem dla twojego życia. Dzisiaj tutaj rozpoczęliśmy to nabożeństwo od takich słów, które są zapisane w liście do Efezjan i które mówią, że Bóg cię miał w swoich myślach przed założeniem świata. Możesz w to wierzyć albo nie, ale tak mówi Słowo Boże. Tak? Jeżeli przyjmujesz to, że Bóg istnieje, to Jego Słowo mówi o tym, że na tym świecie jesteś z Jego powodu, że pojawiłeś się tutaj i Bóg wiedział o tobie, zanim się urodziłeś. Tak mówi Biblia. Tak mówi Słowo Boże. Byłeś w Jego myślach przed założeniem świata, ponieważ On jest wszystko wiedzący, wszechwiedzący. On zna twoje serce i ma dla ciebie dobre rzeczy. I dzisiaj chciałbym cię do czegoś namówić. Chciałbym cię namówić, żebyś nie miał takiej postawy. Wiesz, może masz dobre powody, nawet nie chcę powiedzieć wymówki. Nie chcę powiedzieć, że to są jakieś fałszywe preteksty. Być może masz dobre powody do tego, żeby żyć po swojemu. I zamierzasz rozwinąć jakiś biznes, zamierzasz się wyedukować, zamierzasz się dobrze wydać za mąż albo dobrze ożenić. I tak sobie myślisz, że jeżeli będziesz chciał to zrobić z Bogiem, to może nie będzie tak fajnie, tak? Że to życie z Bogiem będzie nudne i okradnie cię z czegoś takiego cennego. Boży zamiar dla ciebie jest dobry. Boży plan dla ciebie jest dobry. I nie chodzi mi tylko tutaj o to, co Bóg zaplanował w wieczności, tak? Biblia mówi, że Bóg, nie przejmujcie się, dzieci są od tego, żeby płakać. Dzieci są od tego, żeby płakać, to jest ich prawo. Gorzej, jak twardzi mężczyźni płaczą. Chyba, że to jest po meczu wygranym, to wtedy można, tak. Biblia mówi o tym, że Bóg przygotował dla ciebie w wieczności to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co nie wstąpiło do twojego umysłu. Tak wspaniałe i dobre rzeczy Bóg przygotował dla ciebie. Ciekawe jest, że kiedy Jezus opowiada o wieczności, bardzo często przyrównuje to do uczty, tak, do takiej dobrej uczty, do dobrej imprezy. A my jak o tym myślimy, to gdzieś podświadomie z tyłu głowy mamy, że to będzie takie nudne nabożeństwo albo nudna msza, tak? Że gdzieś z tyłu głowy mamy taką nudnawą uroczystość, ale Jezus mówi o tym jako o czymś fascynującym, dobrym i wspaniałym. Więc pomyśl o tym właśnie w taki sposób, po pierwsze. Po drugie, nie odrzucaj tego zaproszenia. Ale chcę powiedzieć o czymś jeszcze. Boży plan to... Tak ludzie często myślą, że właśnie to, co Bóg ma dla nas, to jest tylko o tym, o życiu po życiu, tak? O życiu po śmierci. A tutaj muszę sobie radzić sam. Chcę ci powiedzieć, że tak nie jest. Chcę ci powiedzieć, że tak nie jest, że jest dokładnie odwrotnie. Jezus powiedział, że przyszedł po to, żebyś miał obfite życie, żebyś miał dobre, szczęśliwe życie, żebyś umiał to życie poukładać we właściwy sposób. Bóg chce ci przynieść radość, pokój, zadowolenie, ale musisz za tym pójść. A Jezus powiedział takie słowa, uwaga, to są bardzo ważne rzeczy, które chcę teraz powiedzieć. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Tak? I w nas jest taki lęk, w nas jest taka obawa, że jak pójdziemy za Bogiem, to właśnie nam braknie na rachunki, to braknie nam na cokolwiek, że to nie będzie fajne. Pamiętam, że kiedy miałem 24 lata i stałem na takim duchowym rozdrożu, można powiedzieć. Wchodziłem w życie, miałem za sobą 2 lata kuroniówki, skończoną szkołę w Polsce, 25% bezrobocia i 40% inflacji. Fantastycznie. I od 2 lat czytałem Biblię i zastanawiałem się, co zrobić ze swoim życiem. I słyszałem wyraźnie to zaproszenie. Czytałem Biblię i słyszałem, jak Bóg do mnie mówi, pójdź za mną. I wiecie, ludzie kalkulują, ja też kalkulowałem tak na zimno. Mówię, jak pójdę za Bogiem, nie będę, nie to, żebym był jakimś oszustem, nie? Mówię, ale w tym kraju nic się nie da załatwić bez łapówek, tak wtedy myślałem, nic się, jak chcesz żyć uczciwie, to nie powiedzieć się w życiu. Ale kiedy przeczytałem o tym, że Jezus mnie kocha, że On oddał swoje życie za mnie i że moje grzechy mogą być przebaczone, pomyślałem, dobrze Boże, wchodzę w to w ciemno, idę za Tobą, zaryzykuję po prostu. Najpierw Królestwo Boże, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Chcę Ci powiedzieć, że to jest moje świadectwo, że Bóg jest tym, który troszczy się. Bóg jest tym, który troszczy się o swoje dzieci. Nie chcę powiedzieć, że jakoś przelewało się nie wiadomo jak, ale Bóg zaprowadził mnie o wiele dalej, niż bym sobie po prostu był w stanie wymarzyć. Nie miałem takich marzeń. I zawsze był dla mnie najważniejszy. I wiem, że to nie jest błąd, kiedy się za Nim pójdzie. Bardzo często prowadzimy takie życie, że wiemy, że gdzieś Bóg jest daleko, ale nigdy nie oddaliśmy Mu się. Nigdy też nie poczuliśmy, że On jest kochającym Ojcem, nigdy nie doświadczyłeś, że On cię przytula. Po prostu zakładasz, że gdzieś tam jest i się tobą nie interesuje. Ta przypowieść mówi też o frustracji Boga, który został zlekceważony. On mówi potem, najpierw zaprosił najbogatszych, a potem mówi do sługi, idź na rynek, tam gdzie przybywają najmożniejsi. I są jeszcze miejsca. I mówi, a potem idź między opłotki, czyli w te takie najbiedniejsze miejsca po prostu gdzieś w miasteczku. Bogu zależy na każdym. Bogu zależy na tobie, zależy na twoim życiu. Nie jesteś kimś anonimowym dla Niego, jesteś dla Niego kimś ważnym, ale On też oczekuje na poważną decyzję z twojej strony. Za albo przeciw. Chcę ci powiedzieć, że Bóg cię bardzo kocha. Że Bóg cię bardzo kocha i tęskni za tobą, bo chciałby z tobą żyć. Nie wiem, jak znosicie rozłąkę z osobami kochanymi, ale ja tragicznie. To jest coś dla mnie dramatycznego. Ja bardzo źle to znoszę. Nie potrafiłbym żyć życiem w delegacji, gdzieś na wyjazdach cały czas. Pamiętam, jak byłem zakochany. Nadal jestem. Pamiętam, jak byłem zakochany, pracowałem w Holandii. Wiem, że trudno młodzieży to sobie wyobrazić, nie? Ale nie było SMS-ów, nie było internetu, pisało się listy. Co prawda nie takie na glinianych tabliczkach, ale trzeba było się napracować. pisałem ze dwa w tygodniu. Z miłości. Bóg do ciebie napisał taki list. Bóg napisał do ciebie taki list. W Ewangelii Jana jest kwintesencja tego listu. I tam jest napisane tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boże przesłanie do ciebie. Nie odrzucaj tego, nie... Twoje plany wydają ci się takie wspaniałe i takie dobre, ale Bóg wie lepiej i ma dla ciebie coś lepszego. Amen.